Pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, sędzia Trybunału Stanu, jest naszym gościem. Szczęść Boże, panie sędzio.
Szczęść Boże, witam ojca, witam.
Panie sędzio, zwraca się pan z apelem do posłów i senatorów o to, by jak najszybciej rozpocząć pracę nad przywróceniem stanu prawnego dzieci nienarodzonych. Przywróceniem to znaczy, że taki stan już w Polsce obowiązywał. Chodzi o przywrócenie do kodeksu cywilnego zapisu o osobowości prawnej dziecka poczętego. Ma to zwiększyć ochronę życia w Polsce. Może powróćmy zatem do tego stanu. Kiedy tak było? Kiedy to obowiązywało? Kto to zmienił? W którym kierunku to zmienił? No i dlaczego to jest tak ważne, żeby przywrócić osobowość prawną dziecka poczętego?
Ustawa tak zwana kompromisowa, tak jest nazywana, z 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego, warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przewidywała jednocześnie wpisanie w artykule 8 kodeksu cywilnego, który mówi o zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych, o dwóch przesłankach służących osobie ludzkiej, wpisała zdolność prawną dziecka poczętego, z tym, że łączy się to jednocześnie z dalszą częścią, że prawa i zobowiązania majątkowe uzyskuje ono wtedy, kiedy się urodzi żywe, co jest zrozumiałe. Natomiast obejmują dziecko poczęte wszystkie gwarancje ochrony jej jako osoby, ochronę życia, ochronę godności i powierza się ochronę tych praw wszystkim podmiotom, które praw człowieka strzegą i ich przestrzegają. No dalej wściekle zostało to, przepraszam, że tak mówię, ale tak, przez środowiska proaborcyjne zaatakowane i ustawą z kolei z sierpnia 1996 roku Koalicja Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego dokonała zmian i między innymi zniosła ten przepis, dopuszczając przerywanie życia na życzenie.
Panie sędzio, no właśnie, może o tej ustawie z 93 roku pan mówi, że to nazywana jest ustawa kompromisowa. Ciągle o tym kompromisie słyszeliśmy, chociażby przy wydaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które po prostu mówi, że konstytucja zapewnia prawo do życia każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym selekcja związana z wadami, ze stanem zdrowia jest niedopuszczalna, dlatego że pierwszym podstawowym prawem każdego człowieka w każdym fazie rozwoju człowieka, czy to jest staruszek, staruszka, czy to jest osoba w sile wieku, czy to jest okres prenatalny, czy natalny, prawo do życia dla każdego istnieje, jest to prawo niezbywalne. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny, ale też właśnie Platforma Obywatelska, Lewica mówiły, został naruszony kompromis, który trwał przez tyle lat. Pan mówi, że ten kompromis został naruszony przez PSL i SLD już w 96 roku.
Tak. Tak, został naruszony, natomiast w tym zakresie nie mógł się wypowiedzieć w 97 roku Trybunał Konstytucyjny, który też te tezy, o które ojciec przytoczył w uzasadnieniu, podawał, nie mógł się wypowiedzieć, bo Trybunał Konstytucyjny nie ma charakteru inicjującego zmiany ustawodawczej, działa tylko w zakresie tego, co poddano pod jego orzecznictwo. Ma wyłącznie kompetencje pozbawiania mocy obowiązującej norm uznanych za sprzeczne z konstytucją i niweluje treść takich norm z hierarchicznie obowiązującego systemu prawa. Bywa określany dlatego Trybunał Konstytucyjny ustawodawco negatywnym. Natomiast z tych orzeczeń z 97 roku, całej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego, jak i tego ostatniego orzeczenia z października 2020 roku, wynika teza, że zarówno prawo naturalne, dla nas prawo Boże, jak i prawo stanowione przez człowieka, w hierarchicznej strukturze obowiązywania chroni życie ludzkie w jego wszystkich stadiach. I życie, i godność oczywiście, bo to jest nierozerwalnie związane. A co pozostało? No, pozostały te normy, które z tego kompromisu z 93 roku usunęła ustawa, o której mówimy, z 1996 roku, która została w części zaskarżona i zanegowana przez Trybunał Konstytucyjny, natomiast skutki jej jeszcze pozostały w postaci wykreślenia z kodeksu cywilnego zdolności prawnej dziecka poczętego. Stąd ta luka winna być dzisiaj prawem pozytywnym inicjatywą uzupełniona. No, te treści tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, zarówno te poprzednie, jak i aktualne, nie pozostawiają wątpliwości, że jest to niezbędne.
Panie sędzio, aborcjoniści, ludzie opowiadający się za tak zwaną aborcją, feministki ze strajku kobiet, one mówią, że no, można zabijać, czyli można abortować, jak to by powiedziały, to coś, co jest w kobiecie, bo nie nazywają tego dzieckiem. No ale czy też nie skazują się na śmieszność tym samym, bo nauka mówi w sposób bardzo wyraźny, kiedy popatrzymy na genetykę, embriologię, no to tam po prostu czarno na białym jest powiedziane. Jeżeli patrzymy naukowo, a nie z punktu widzenia wyłącznie wiary na sprawę początku życia człowieka, że człowiek rozpoczyna się w momencie poczęcia, rozpoczyna się życie ludzkie, a życie ludzkie ma różne etapy. Ten prenatalny, czyli przed narodzeniem, kiedy kształtujemy się i jesteśmy szczególnie zależni też od matki, od ojca, no ale przede wszystkim od matki, w której rośniemy. No a później okres natalny, czyli ten po urodzeniu, który też ma swoje fazy, począwszy od niemowlęcia, dziecięctwa, wieku młodzieńczego, dojrzałego, starości i tak dalej, i tak dalej. Więc czy tutaj nie należałoby ciągle uświadamiać ludzi, że aborcja to nie jest spór o początek życia człowieka, bo on jest rozstrzygnięty na punkcie nauki, a nie wiary, a aborcja to jest po prostu pozbawienie w pewnej fazie życia człowieka prawnej ochrony państwa?
Jest tak, taka konkluzja się nasuwa automatycznie z tych przesłanek, które wynikają z oceny nie tylko, której dokonujemy w ramach światopoglądu katolickiego, najlepiej chroniącego w całej rozciągłości prawa człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, ale też wynika z przesłanek, które są tożsame dla humanizmu i dla zasad funkcjonowania praw człowieka, bo zasadą jest, że jeżeli chodzi o prawa człowieka, że można je tylko rozszerzać, a nie je eliminować. Tymczasem dzisiaj mamy w tej wojnie cywilizacyjnej, która się toczy i na której froncie się znajdujemy, ciągle ten błąd antropologiczny, o którym mowa jest w społecznej nauce Kościoła, o którym przypominał święty Jan Paweł II, który ciągle człowieka usiłuje zanimalizować, czyli nie tyle obdarzyć szacunkiem zwierzę, które i godnością, która wynika z tego, że człowiek jest panem stworzenia, ale odwrotnie, człowieka sprowadzić do roli prymitywnych instynktów i biologii, ale z tej biologii nawet wynika to, o czym ojciec mówi. Stąd jest dzisiaj używany jako oręż zmieniający przede wszystkim w tej wojnie psychikę młodzieży co do tego, że człowiek tak naprawdę jest człowiekiem według tego, takich granic, jakie im dzisiaj według swojego uznania nada grupa społeczna czy kobieta. No, ja mówię dosyć dosadnie, no. Nie można wmawiać tej młodzieży, że która jeszcze nie ma wyrobionych poglądów na ten temat, że to jest jakaś tkanka kobiecy i że to tak jak nowotwór może z niej zrobić człowieka, a może ją wyeliminować z organizmu, bo przeszkadza jej, czy dobrostanie, czy samopoczuciu, czy zdrowiu. Ja chcę przypomnieć, że my w dalszym ciągu mamy w obowiązującym stanie prawnym no, kolizję norm między życiem człowieka poczętego, a życiem matki i zdrowiem matki. I to zostało utrzymane. I to jest ciągle pozostawione tylko dyskrecjonalnej decyzji kobiety, która nie zawsze musi mieć realne podstawy. Może być bardzo subiektywna. Z tego wynika, że w dalszym ciągu jest priorytet prawa kobiety nad prawem drugiego człowieka, nad którym powinna mieć pieczę i której ta piecza jest powierzona jako matce. Ona się nie, ma nie czuć matką, ma się czuć decydentko, dowolno co do czegoś, co jeszcze nie jest człowiekiem. To jest ten podstawowy błąd. Dzisiaj ta regulacja prawna powinna oddziaływać jednocześnie na spójność systemu prawnego, ale jednocześnie powinna oddziaływać na świadomość, bo proszę zwrócić uwagę, jest zepchnięcie w sumieniu. Można mieć x aborcji i mówić, że to jest nic, a to jest zabicie i przerwanie egzystencji innym bytom człowieczym i tego nie można traktować w tej chwili tylko jako zabiegu chirurgicznego dla poprawienia sobie dobrostanu czy uwolnieniu się od obowiązków, które spoczywają na ojcu i na matce. Proszę pamiętać, że również tutaj decyzja nie powinna tylko dotyczyć samej matki, tylko powinien być tu uwzględniony ojciec. Ja w ogóle twierdzę i twierdzę chyba zasadnie w ramach tego, o czym mówimy, że aborcja to nie jest zabieg chirurgiczny, to jest również problem eutanazji już istniejącego człowieka. Z tym, że jeżeli ciągle mi w dyskusjach, ciągle mi argumentują zwolennicy tego, mówiąc no dobrze, ale dobrostan i życie matki jest więcej warte niż życie dziecka. Ja mówię, no jest to problem, który jest do rozstrzygnięcia i jest to zagadnienie. Natomiast na pewno jest to dobrostan i zdrowie i życie matki kosztem życia innego człowieka. I trzeba powiedzieć, jeżeli masz kobieto wybrać to, że nie chcesz mieć dziecka, które jest ułomne na przykład, to jednocześnie decydujesz o zabójstwie tego człowieka. Ja rozumiem, że matka mówi często, no nie można nas zmuszać do tego, bo my chronimy, o tu jest bardzo ciekawy argument, musimy się z nim uporać, godność życia człowieczego, które byłoby niegodne, bo ten człowiek, którego ja urodzę pod przymusem, nie będzie miał godnych warunków swojej egzystencji. Ja mówię, no dobrze, gdybyśmy miała moja droga matko, pewność, że to dziecko będzie całkowicie pozbawione godności i świadomości bycia człowiekiem, to być może masz rację, ale my takiej pewności nie mamy, bo mamy najlepszy dowód, że wielkie osiągnięcia ludzkości i kultury są również nam dane przez ludzi, którzy byli niepełnosprawni, którzy byli ułomni, co do których były prognozy jak najgorsze co do godnego ich życia. To od nas zależy, czy to życie będzie godne. I teraz jest problem, proszę ojca, który też ciągle się z nim borykamy, jakie są nasze obowiązki jako katolików, jako społeczeństwa katolickiego wobec tych ludzi, których chcemy, żeby jako ułomnych urodziła matka wbrew swojej woli. I myślę, że tutaj też prawo w przyszłości powinno zadziałać w sposób no, bardziej zdecydowany, że my bierzemy odpowiedzialność. Mówi mi na przykład matka, która ma urodzić dziecko i wie, że przynajmniej spodziewa się, że ono będzie ułomne. Mówię, no dobrze, ja będę się nim opiekować, to jest moja ofiara do końca życia, bo ja je kocham i będę kochać, ale ja szybko umrę i co wtedy z tym człowiekiem? I wtedy, myślę, powinniśmy zapewnić my temu człowiekowi taką egzystencję, która da mu poczucie wartości, poczucie godności, da mu szansę na tą drogę do Pana Boga. No, temu służy między innymi dzisiaj Karta Praw Rodziny. Tu znowu, jeżeli już jestem słuchany, to uważam, że też powinna stać się prawem powszechnie obowiązującym. Przerwać trzeba ten chocholi taniec wokół tych prowokacji związanych z Kartą Praw Rodziny. Ona powinna być prawem powszechnie obowiązującym. Przepraszam, że się rozgadałem.
Każdy człowiek tutaj ma niezbywalną godność, dlatego że jest człowiekiem i tej godności też jakby nikt nie jest w stanie go pozbawić. Czasem w tym powszechnym takim rozumieniu, prawda, mówimy, ktoś zachował się godnie, niegodnie, ale ta godność dlatego, że jest człowiekiem, że należy do rodzaju ludzkiego, jest tutaj absolutnie niezbywalna, no niezależnie od stanu zdrowia, niezależnie od wieku, w którym się znajduje, no bo dzisiaj wybierzemy tę, przepraszam za słowo, kategorię ludzi, a za chwilę na celownik weźmiemy kogoś innego, również w imię jakichś szczytnych dobrostanów, własnych praw, no i tak dalej, i tak dalej. Pan wiceminister sprawiedliwości, dr Marcin Romanowski, popiera, panie sędzio, pana apel do posłów i senatorów i zauważa, że to obecne brzmienie kodeksu cywilnego w artykule 8, wedle którego człowiek uzyskuje zdolność prawną od chwili urodzenia, jest niezgodne z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i tym samym brzmieniem samej Konstytucji i mówi, że jeżeli jest się matką przed i po urodzeniu dziecka, to dzieckiem jest się nie tylko po narodzinach, ale także w okresie przed narodzinami, czyli w tej prenatalnej fazie życia. A niemożliwe jest, aby ktoś był dzieckiem, nie będąc jednocześnie człowiekiem. I to wydaje się zupełnie logiczne.
Dlatego też proszę ojca i proszę państwa, w moim apelu apeluję, żeby przywrócić komplementarną jedność temu przepisowi. Nie tylko ten przepis, który mówi o zdolności prawnej dziecka poczętego, ale jednocześnie paragraf pierwszy, żeby brzmiał: każdy człowiek od chwili poczęcia do naturalnej śmierci ma zdolność prawną. Oczywiście dziecko poczęte ma bierną zdolność prawną, nie może zawierać umów. Paragraf drugi mówi, że nie może być jednocześnie podmiotem ekonomicznych rozstrzygnięć, znaczy nie można nazwać dziecka poczętego, jaka jest konsekwencja, jako prawnik muszę to powiedzieć, wykonać darowizny, która byłaby skuteczna, natomiast już jest problem, czy można dokonać przyrzeczenia, gdyby przyszło na świat żywe. Twierdzę, że tak. To są już dzielenie włosu na czworo w rozważaniach ściśle prawniczych, ale musimy wszystkie te elementy rozpoznać i nadać rzeczywistą, a nie tylko teoretyczną prawną osobowość, dzisiaj chronioną prawem, całym zakresem prawa. Myślę, że to prawo naturalne dzisiaj stanowi w hierarchii dla nas i prawo biologiczne, i prawa fizyczne, biologiczne, prawa przyrody, jedną niesprzeczną całość. I dzisiaj Polska jest jednym z elementów stabilizacji humanitarnego prawa i ochrony praw człowieka. I musimy temu sprostać. Ale to rodzi obowiązki. To rodzi obowiązki nie tylko pod kątem realpolitik i szukania, gdzie będziemy mieli poparcie wyborców, ale przede wszystkim w pryncypiach naszego katolicyzmu i naszej tożsamości narodowej. I o to apeluję.
Dziękuję bardzo, pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, który apeluje do posłów i senatorów o przywrócenie do kodeksu cywilnego zapisu o osobowości prawnej dziecka poczętego. Dziękuję, panie sędzio, za rozmowę i za te wyjaśnienia. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Wszystkiego dobrego. Zdrowia.